Pan z wami.
I z duchem twoim.
Słowa Ewangelii według świętego Marka.
Chwała tobie, Panie.
Początek Ewangelii o Jezusie Chrystusie, Synu Bożym, jak jest napisane u proroka Izajasza. Oto ja posyłam wysłańca mego przed tobą. On przygotuje drogę twoją. Głos wołającego na pustyni: przygotujcie drogę Panu, prostujcie ścieżki dla Niego. Wystąpił Jan Chrzciciel na pustyni i głosił chrzest nawrócenia na odpuszczenie grzechów. Ciągnęła do Niego cała judzka kraina oraz wszyscy mieszkańcy Jerozolimy i przyjmowali od Niego chrzest w rzece Jordanie, wyznając przy tym swe grzechy. Jan nosił odzienie z sierści wielbłądziej i pas skórzany około bioder, a żywił się szarańczą i miodem leśnym. I tak głosił: idzie za mną mocniejszy ode mnie, a ja nie jestem godzien, aby się schylić i rozwiązać rzemyk u jego sandałów. Ja chrzciłem was wodą, on zaś chrzcić was będzie Duchem Świętym. Oto słowo Pańskie.
Chwała tobie, Chryste.
Ma być długo czy krótko? Treściwie, nie? Więc tak, rozpoczynamy wspólną drogę, bo rekolekcje to jest taka wspólna droga. Droga, na którą idziemy razem. Warto sobie na początku może uświadomić, co to jest za ta droga, czego ona od nas wymaga. Gdzieś tam w czasie Adwentu szczególnie i w tej liturgii słowa, także dzisiaj u Jana Chrzciciela słyszymy, że mamy prostować drogi dla Pana. I generalnie to takie jest dobre hasło, znaczy nie wiem czy dobre, to jest hasło reklamowe Adwentu. Adwent jest prostowaniem drogi. Tylko nie wiem, kiedy ja sam w ogóle kiedyś patrzyłem, czy kiedykolwiek patrzyłem na Adwent jakoś tak poważnie przez ten pryzmat, że mam prostować jakąś drogę. I o co chodzi? No zawsze jest mowa, że chodzi o nawrócenie w chrześcijaństwie. Żeby obierać pewien punkt i do tego punktu zmierzać. Co to nawrócenie? To ciężka, mozolna praca nad sobą. No i to mamy do wykonania przez rekolekcję. Jak ktoś przez rekolekcję nie zdąży, to jest Adwent, żeby do Bożego Narodzenia. Możemy tak na to popatrzeć, ale wiemy, że na to nawrócenie to nieraz nawet i życia może nam nie starczyć. Bo nawrócenie to nie jest coś, co w jednym momencie się dokonuje. W jednym momencie może być impuls. Mogę usłyszeć jakiś głos, który mnie tak sprowokuje, że zacznę zmieniać moje życie diametralnie. I to jest początek, ale później nawrócenie to jest każdy dzień. Kiedy podejmuję decyzję, kiedy się decyduję na to, żeby z tym Bogiem dalej tą przyjaźń gdzieś tam wiązać, żeby ją udoskonalać. Więc ja proponuję zobaczyć rekolekcję, zobaczyć Adwent jako szukanie radości w sobie. Bo przecież o to chodzi w naszym życiu, o to chodzi w chrześcijaństwie, w intencji Boga. Jak Bóg stwarzał świat, to na koniec każdego dnia, ten pierwszy opis, który mamy w Księdze Rodzaju, tam na koniec każdego dnia mówi i widział, że było dobre. To znaczy, że przynosiło radość, że miało w sobie piękno, szczęście. No później się sprawa pokomplikowała za przyczyną człowieka, któremu Bóg dał wolność i to dobro, to szczęście zaczęło być czymś, co trzeba zdobywać, co trzeba odkrywać, co trzeba szukać także i w sobie. Bóg to zapowiedział już w raju, mówiąc, ziemia będzie rodziła ci chwasty, do niewiasty w bólach będziesz rodziła. Bóg widział, że konsekwencją tego, co zrobił pierwszy człowiek, co nazywamy grzechem pierworodnym, będzie niestety utrata radości. Będzie zagubienie przez człowieka radości. Ale Bóg tak nie chce, żebyśmy byli ludźmi smutku. Nie chce, byśmy się tylko zatrzymali na cierpieniu i pielęgnowali to cierpienie i gdzieś je w sobie medytowali. To by nas zostawił w buddyzmie na przykład, gdzie tam jest to koło, do którego człowiek wpada i to koło jest oparte na nieszczęściach, na bólach, które człowiek ma, w których musi uczestniczyć, a jakimś tam zadaniem jest to, by się z tego koła wyrwać. Bóg nie każe się nam wyrywać z żadnego koła, ale mówi, że już tutaj na ziemi możemy gdzieś odrobinę tego szczęścia zauważyć i go zakosztować. Bo jak przemawia nieraz do ludzi, to mówił, Królestwo Boże jest pośród was. Więc dzisiaj już w jakimś wymiarze uczestniczymy w Królestwie Niebieskim. Pewnie gdyby każdy z nas rozumiał i wchodził całym sercem, całym umysłem, całym sobą w przestrzeń Eucharystii, która oczywiście od tej strony takiej technicznej, scenariuszowej jest bardzo poważna, ale to już tutaj by odkrywał bardzo dużo szczęścia, bardzo dużo radości. Bo to jest ta istota. To jest to źródło, do którego zmierzamy, z którego mamy także i czerpać. Dlatego to w ogóle zachęcam do tego, by samemu osobiście, indywidualnie odkrywać Eucharystię. Przychodząc na nią, dawać sobie ten czas, tą przestrzeń, gdzie ja będę sobie uświadamiać, w czym ja uczestniczę, co tutaj się tak naprawdę dokonuje i co to znaczy dla mnie, jaka jest moja rola w tym. No, Sobór Watykański II dał nam tą dużą taką możliwość, że jesteśmy włączeni w Eucharystię poprzez dialogi, poprzez to, że zespół nadaje pewien styl, pewien charakter tej liturgii także. Wcześniej to było jednak, jak to mówiono nieraz, teatrem jednego aktora, gdzie kapłan odprawiał z ministrantem, tam dialogowali coś po łacinie, a reszta patrzyła, jak w teatrze, na scenę. I tam gdzieś pobożność indywidualna powodowała, że ludzie zaczęli wyciągać różańce i odmawiać je, żeby jakoś się włączyć w tą rzeczywistość. Dzisiaj mamy łatwość w tym, że liturgia jest przetłumaczona na języki narodowe, że także jest uproszczona pod względem gestów, znaków, które my sami, idąc z taką intuicją wiary, swojego osobistego doświadczenia, możemy odkrywać, możemy w tą przestrzeń wchodzić, w tak zwane misterium, głęboko nazwane, czyli pewną tajemnicę, którą jesteśmy zdolni odkryć. Szczególnie wchodzimy w tą tajemnicę teraz w tym czasie Adwentu i rekolekcji i dostajemy dwa takie ważne zadania. Pierwsze daje nam prorok Izajasz. Jak rozpoczął dzisiejsze czytanie? Pocieszajcie. No, uśmiechnij się, bo masz pocieszyć, nie? Pocieszajcie. Jak mogę nieść komuś pocieszenie, jeśli sam w sobie nie czuję tej radości, jeśli jej nie odkryję, jeśli ona nie stanie się moją codziennością? Czy mam się stać tylko takim człowiekiem z zawodu wypełniającym pocieszacza komika, który będzie powodował uśmiech? Kiedy Izajasz mówił do ludu te słowa: pocieszajcie w imieniu Boga, wypowiadając te słowa, to nie chodziło mu o to, żeby podejść i poklepać po ramieniu i powiedzieć: będzie dobrze, się ułoży, dzisiaj jest źle, ale jutro się odwróci, będzie nowy dzień, będzie lepiej. A wcale nie o to chodziło. Ale w tym pocieszajcie było, żeby podprowadzać do Boga. Czy dzisiaj jesteś zdolna wziąć kogoś za rękę i podprowadzić do Boga? Czy twoje doświadczenie osobiste Boga jest tak wielkie, że jesteś w stanie innych podprowadzić? Jeśli nie, to nie dramat. Ważne, że jesteś na drodze nawrócenia. Ale dla ciebie święty Piotr mówi dzisiaj, żebyś pracował, żebyś pracowała, bo Pan przyjdzie. Żebyś była, żebyś był czujny. Ta czujność jest bardzo ważna. Też tydzień temu Ewangelia mówiła kilka razy, tam raz 5 razy było powiedziane: czuwajcie. Takie wezwanie mocne. Dzisiaj Piotr 2 razy używa tego słowa oczekiwania, czuwania. Co to jest to oczekiwanie? Jak je mamy dzisiaj przeżywać? Jak wy je macie przeżywać? Myślę, że cennym byłoby, i to zadanie na dzisiaj wieczór, pierwsze zadanie, w ramach modlitwy zobaczyć swoje życie i wyłapać, czyli taką zrobić małą retrospekcję, wyłapać takie momenty z tego życia, gdzie na coś bardzo czekaliście. Przypomnieć sobie, jakie były w tym wszystkim emocje. Nieważne, czy to będzie coś prostego, czy będzie czymś trudnym, czy to będzie czekanie na coś radosnego, czy smutnego, bolesnego. Bo może się okazać, że jedna osoba czekała na coś pięknego. Jak chłopak przyjdzie i da ten pierścionek i powie, czy wyjdziesz za mnie, nie? Ktoś może czekać, bo spodziewa się tragicznego wyroku od lekarza i wie, że ta nowina, którą otrzyma, wcale nie będzie wesoła. Takie doświadczenie też jest cenne. Chodzi o to, żeby uświadomić sobie, co ja w tym oczekiwaniu czuję, jak ja to przeżywam, co we mnie się budzi. Mi 2 takie jakieś momenty przychodzą na myśl, jak sam się zastanawiałem nad tym motywem czuwania, czekania. Pierwszy to taki infantylny, prosty z dzieciństwa, związany też właśnie z Bożymi Narodzeniami, bo z Bożym Narodzeniem. Jak jako dzieciaki tam u mnie w rodzinnej miejscowości na wsi czekaliśmy na tą pierwszą gwiazdkę i 5 nas jest, żeśmy na takim szlufanku, takiej ławie przy oknie ślęczeli i kto pierwszy to zobaczy. Ale w tym jeszcze był jeden motyw, ponieważ te więzi rodzinne bardzo mocne mieliśmy, mamy. To jeszcze jak pamiętam, jak byłem małym, to rodzinka się zjeżdżała. Często od strony mamy gdzieś tam przyjeżdżali na tą Wigilię, na Boże Narodzenie. No ale wiadomo, jak to jechali gdzieś tam z różnych części Polski po pracy, to trwało. Więc takie czekanie, taki niepokój, czy oni na tą Wigilię zdążą przed tą pierwszą gwiazdą. Czy oni dojadą do domu. I to było takie spoglądanie najpierw na niebo, czy tam ta gwiazdka jest, ale też sięganie gdzieś tam w dół, bo to tak w połowie góry się mieszkaliśmy i tam na tą główną drogę, czy jak pojadą, czy nie będzie trzeba tam lecieć i wypchać ich, bo zabuksują gdzieś w śniegu. I żeby ich dopchać, żeby mogli dojechać bezpiecznie pod sam dom. Pewnie i w tym był jakiś interes, że prezenty przywiozą ze sobą. Nie? Ale no to już intencja małego dziecka. Jezus mówi, jak nie staniecie się jak dzieci, nie wejdziecie do Królestwa Niebieskiego. Nie? Więc dobra intencja. To jest takie proste czekanie, dziecinne. właśnie w tym wieku naszym dziecinnym to jest niezwykłe, że my jesteśmy tacy prawdziwi. Byle prosta rzecz. Jesteśmy w tym tak niezwykle prawdziwi. Nie budujemy czegoś nadzwyczajnego, jakiejś teorii. Nie szukamy jakichś nadzwyczajnych zjawisk. Jesteśmy tak realnie osadzeni w rzeczywistości, bo tego potrzebuję, tego pragnę i mówię i tego szukam. Później z wiekiem, jak stajemy się mądrzejsi, to się to zmienia troszeczkę. Już inne kategorie, inne schematy zaczynają się pojawiać w naszym życiu. Drugie takie doświadczenie tej mojej tęsknoty, tego mojego czuwania, wypatrywania, to jest doświadczenie moich ostatnich miesięcy, kiedy jeżdżę na Ukrainę, do Lwowa. Tam pracuje nasz współbrat Mikołaj. Od pierwszego dnia wojny on jest sam na tej placówce. Prowadzi parafię, tam przy tej parafii jest mnóstwo jeszcze rzeczy, jakieś świetlice dla niepełnosprawnych, dla młodzieży. Cały czas coś się dzieje. I od pierwszego dnia, dodatkowo w czasie wojny, teraz pod tym kościołem mamy schron usytuowany. Więc człowiek stojący na warcie dzień i noc, bo jak alarmy zaczną gdzieś tam syreny wyć, to od razu musi otwierać ten schron, żeby ludzie mogli wejść. I tak postanowiłem, stwierdziłem, że pojadę go zastąpić, żeby on mógł sobie troszkę odpocząć, wyjechać na chwilę, złapać trochę oddechu, no bo ile można w takim napięciu. I jak pojechałem, to pierwsze moje takie oczekiwanie to były właśnie na te syreny, bo byłem sam ciekawy, jak ja na to zareaguję. Zastanawiałem się, czy to będzie w dzień, czy w nocy, czy będzie we mnie panika i nasłuchiwałem. Tam okno miałem cały czas otwarte, tam się dowiedziałem, że te aplikacje jakieś można pobrać. Pobrałem, żeby wiedzieć, żeby usłyszeć ten alarm, nie? I zastanawiałem, i sam byłem ciekaw, jak ja zareaguję w tej sytuacji. I myślałem non-stop o tym. Jak się okazuje, parafianie też myśleli. Tylko oni zastanawiali się inaczej, czy jak zawyją syreny, to nie siądę w samochód, nie pojadę do Polski. Na szczęście Bogu dzięki, jeszcze trochę męstwa, odwagi we mnie było i nie uciekłem. Ale teraz w październiku, jak pojechałem tam jeszcze raz, to był taki czas, że 2 albo 3 tygodnie już tych alarmów nie było. I rozmawiam z tymi ludźmi, tam z parafianami po mszy i mówię, no dobrze, bo taki spokój jest teraz. Jest cisza, to chociaż tyle. A oni mówią, nie. Mówi, my jeszcze bardziej niepewnie nasłuchujemy. Czekamy, jak te syreny zawyją i jesteśmy przygotowani. Mówią, bo często po takiej długiej ciszy coś konkretnego się działo. Że te rakiety nawet na Lwów też leciały. I boimy się, jest w nas niepokój. Jest w nas jakiś taki cały czas stres, napięcie. Co będzie, jak te syreny zawyją? I z niepokojem czekamy, jak to nastąpi, bo pewnie nastąpi. Tam później ze 2 tygodnie chyba jeszcze była cisza i zawyły te syreny. Już nie pamiętam, jaka była konsekwencja, czy coś poważnego, czy nie, ale było motyw czekania, oczekiwania na coś. Jak ty to przeżywasz? Spróbuj zobaczyć to, żeby sobie przypomnieć, że masz także emocje. Że jesteś zdolna do przeżywania czegoś i spróbujemy to przez te 3 dni naszych rekolekcji, przez te 3 spotkania, czy w zasadzie już 2, poniedziałek, wtorek, spróbujemy to przenieść na płaszczyznę naszej wiary. Żeby troszeczkę zacząć też rozumieć, co znaczy oczekiwać przyjścia Pana. Bo oczekiwać mogę, nie? No, będę oczekiwał 25 grudnia Boże Narodzenie. Mogę mówić, że przez takie moje pobożne życie, że uczestniczę w życiu liturgicznym danej wspólnoty, chodzę do kościoła na mszę, korzystam z sakramentów, że oczekuję przyjścia Zbawiciela. Ale czy to oczekiwanie to jest takie gdzieś tam dalekosiężne, takie na półce z książkami, jedna z książek, do której w ogóle mało zaglądam? Czy to jest coś, co się cały czas we mnie dokonuje i cały czas we mnie jest żywe? I tak myślę rano, czy to już dzisiaj? Czy jutro? No i trzeci taki ważny element, bo w tym czekaniu jest jeszcze takie pragnienie. I chodzi tu, żeby właśnie przypominając sobie te tęsknoty, te momenty takiej, tej naszej czujności, żeby pragnąć, żeby to Boże Narodzenie w nas się dokonywało. Żeby nie czekać, jak na końcu czasów przyjdzie Pan Jezus. Żeby nie czekać do 25 grudnia, ale żeby dzisiaj się to w nas działo. I to jest wielka praca. To jest wielka praca. Ona jest ładnie zobrazowana, to do czego mamy dojść, w kielichu. W ogóle ja uważam, że Eucharystia jest najpiękniejszą nauczycielką dla nas w wierze. Dlatego mówię, żeby kontemplować Eucharystię, żeby ją odkrywać samemu. Próbować rozumieć każdy element. Jest kielich. Możecie panowie pokazać kielich? Jo, jakbyście zdjęli tą bieliznę kielichową, a sam kielich tylko. O, super.
Nawet wie, co to kielich.
Ceremoniarze dobrze go przeszkolili zatem. Im chwała. Mamy kielich, moi drodzy. On składa się z trzech części. Ma swoją stopę, ma czaszę i po środku ta obejma taka grubsza, to się ładnie po łacinie nazywa onulus. Pochwalę się, bo to jedno z nielicznych ładnych słów, które po łacinie znam. Onulus. Jeśli chodzi o stopę, to stopa to jest obraz nas. Jako wspólnoty, ale też indywidualnie. Każdy może siebie zobaczyć w tej stopie. Czyli od podstawy do tego pierścienia. Pewnie moment, w którym jesteśmy teraz, to można by powiedzieć, że to jesteśmy tu u początku. Przy tym, co jest najbardziej szerokie. Co jest przywiązane do ołtarza, do męsy ołtarza. To jestem ja z całą moją historią życia, z takim plecaczkiem, w którym mam nazbierane dużo. I to nieraz działa jak grawitacja. Trzyma mnie przy tej ziemi. Nie pozwala się oderwać. I trzeba by znaleźć, popatrzeć na siebie i zobaczyć, co tak naprawdę w tym moim życiu jest istotne. I tak to, co nieistotne, to tak zostawiać. I wtedy robię się taki cieńszy, taki fit trochę. Nie? Robię się cieńszy, czyli dochodzę do rdzenia. Odkrywam, kim ja jestem. Odkrywam prawdę o sobie i dochodzę do tego punktu. Co się dzieje z drugiej strony? Tu jest Bóg. Czasza kielicha symbolizuje Boga. Wlejemy za chwilę wino i wodę. Wino to symbol bóstwa, woda to symbol człowieczeństwa, czyli dwie natury Jezusa Chrystusa. Ta czasza ma taką naturę, że z niej cały czas spływa na dół coś. Bóg cały czas chce na nas spuszczać, udzielać łask. Bóg chce uczestniczyć w naszym życiu. Nie w jakiejś cząstce, że czegoś nam tam chlapnie, czegoś nam tam rzuci. Ile tylko jesteśmy zdolni przyjąć, to chce tego nam dać. To ten jego obraz w tej górnej części kielicha. I ten onulus nasz wspaniały, to jest właśnie ten moment naszego spotkania, czyli naszych zaślubin z Bogiem. Tutaj mieści się ta radość. Zobaczcie, jak to jest niewielki kawałek na kielichu przy ogromie Boga, przy ogromie nas, naszej historii. Jak to jest delikatny, mały punkt, a jak ważny. Bo tu się wszystko zaczyna, tutaj ma miejsce raj. Czyli sens mojego życia, kiedy spotykam Boga, zaślubiam Go, czyli uczestniczę w Jego życiu, On uczestniczy w moim. I to będzie takim naszym zadaniem. Dziękuję bardzo. O, tu jesteś. I to będzie naszym zadaniem. Nie bójmy się Go, podchodźmy do tego z radością, bo wtedy to będzie nas też motywowało. Będziemy mieć takich różnych przewodników. Jutro przewodnikiem naszym będzie Jan Chrzciciel, bo on jest ważnym człowiekiem. W tym procesie on woła o to prostowanie drogi, czyli w moim wydaniu o cieszenie się, o radowanie się. I zobaczymy, co on nam jutro powie, czego nas będzie uczył, a będzie nam odsłaniał prawdę o nas. Czyli powie nam konkretnie, co powinienem zostawić, co powinienem usłyszeć o sobie. Bo to też chyba duży problem, że my nieraz nie wsłuchujemy się w głos samych siebie, żebyśmy mogli odkryć siebie. Nie patrzymy w to lustro, żeby zobaczyć, kim ja jestem naprawdę.